Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Zbliża się bardzo ważny dzień dla polskiej marynarki wojennej. Jak już informowaliśmy w Radiu Gdańsk, 28 listopada, a więc w 99. rocznicę odtworzenia polskiej marynarki wojennej, podniesiona zostanie bandera na nowym okręcie, niszczycielu min typu Kormoran II. Okręt już dawno przeszedł próby stoczniowe, potem próby morskie, następnie zaliczył testy kwalifikacyjne. Obecnie trwają odbiory Inspektoratu Uzbrojenia. Jeśli tylko nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to właśnie 28 listopada Kormoran wejdzie do służby. I właśnie o tym okręcie rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Makowskim z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Informacja jest dobra z kilku powodów. Po pierwsze, niszczyciele min, które eksploatujemy, to z projektu 206 FM, no, mają już swoje lata, powiedzmy sobie, mimo dobrego wyposażenia i dobrego stanu wyszkolenia załóg.
Około 50 lat.
No, około 50, 51 już można powiedzieć. W związku z tym ta wymiana była już niezmiernie potrzebna z punktu widzenia technicznego. To po pierwsze. Po drugie, można powiedzieć, że okręt został wyprodukowany w Polsce przy bardzo dużym udziale polskiej myśli technicznej, jak również duży wkład jest tutaj przede wszystkim w główną część okrętu, którą jest system dowodzenia. Czyli tutaj można powiedzieć, mamy bardzo duży polski komponent i to jest sprawa jak najbardziej pozytywna. No i po trzecie, w końcu, że coś się ruszyło, dlatego że jest to w zasadzie pierwszy okręt od projektu do wykonania poprzez próby, który wejdzie do linii i zasili marynarkę wojenną. Mam nadzieję, że nastąpi tutaj pokoleniowa wymiana niszczycieli min i w grudniu oczekuję podpisania umowy na budowę dalszych dwóch jednostek.
Żołnierze podkreślają, że brali czynny udział w budowie tego okrętu, to znaczy, że oni mówili, jaka jest ich wizja tego okrętu, jak powinny wyglądać różne elementy. Czy to jest ważne z takiego marynarskiego punktu widzenia, że ten okręt został dostosowany do ich potrzeb, według ich wizji?
Jest to sprawa moim zdaniem o znaczeniu podstawowym, dlatego że zawsze istnieje jakieś, powiedzmy, jakieś trudności w połączeniu wizji użytkownika, możliwości projektowych, możliwości technicznych. I te kompromisy są konieczne, ale tutaj ten udział użytkownika przyszłego wydaje się jak najbardziej pożądany. Jest to, bym powiedział, historycznie rzecz biorąc, pewien problem tego właśnie typu, że bardzo rzadko brano pod uwagę potrzeby użytkownika. Sądzę, że to się właśnie zmienia na lepsze. Z tego, co mi wiadomo, użytkownik również podszedł bardzo poważnie do prób związanych z okrętem Kormoran, dlatego że, no, powiedzmy tak, nieoficjalnie słyszałem taką wypowiedź: chcemy maksymalnie wszystko sprawdzić, żeby już w następnych konstrukcjach był zadowalający poziom wykonania.
Ja też słyszałem te informacje. Słyszałem także, że żołnierze sami mówili o tym, że oni wiedzą, czego chcą, że ze względu na to, że widzieli jednostki państw zachodnich, widzieli różne urządzenia, które na nich działają, wiedzą, jak one działają, to oni po prostu wiedzą, czego się domagać od remontowej shipbuilding.
Tutaj potwierdzam pana słowa, dlatego że jeżeli chodzi o niszczyciele min, są to jednostki, które najbardziej intensywnie są wykorzystywane w stałych zespołach przeciwminowych NATO. I można powiedzieć, że doświadczenia tutaj zdobyte są bezcenne. W związku z powyższym trzeba stwierdzić, że takie podejście do konstrukcji czy do nowego okrętu jest jak najbardziej godne pochwały.
Panie profesorze, a do czego potrzebne są jeszcze niszczyciele min? Od wojny minęło już kilkadziesiąt lat. ktoś by powiedział, czy my jeszcze ich potrzebujemy?
No, niszczyciele min, można powiedzieć, na co dzień mają pełne ręce roboty. Jeżeli weźmiemy stały zespół minowy numer 1, czyli obejmujący Morze Północne i Morze Bałtyckie, każdego roku dokonuje on zniszczenia kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset obiektów minowych czy minopodobnych, obiektów groźnych pod względem wybuchowym, niebezpiecznych. Natomiast jeżeli chodzi o niszczyciele min, oczywiście musimy tutaj zachować pewien umiar, natomiast niszczyciel min w warunkach Bałtyku jest konieczny z kilku powodów. Mianowicie Bałtyk jest morzem płytkim generalnie, no według różnych źródeł, ale ta średnia głębokość to jest gdzieś 52,6 metra, więc jest idealny do stawiania min. Nie przewiduje stawiania jakiegoś masowego min, natomiast w ramach wojny hybrydowej czy asymetrycznej jest to możliwe, szczególnie do blokowania portów, transportu i to ważnych z punktu widzenia strategicznego. A tutaj jest potrzebny sprzęt no najwyższej już klasy, a Kormoran 2 spełnia te wymogi.
Między innymi, i powiedzmy tutaj o tym, czym będzie charakteryzował się ten okręt, między innymi za sprawą poszycia, które zostało stworzone ze stali amagnetycznej. To w przypadku ewentualnego konfliktu pozwoli mu w miarę bezpiecznie, oczywiście, bo tej stuprocentowej pewności mieć nigdy nie można, poruszać się po takim polu minowym.
No, są tutaj obowiązują pewne zasady, oczywiście. Stal amagnetyczna nie daje stuprocentowej pewności. No, ja tu chcę podkreślić, że mamy okręty jeszcze poprzedniej generacji, które są z włókien sztucznych, no ale można powiedzieć tak zwane plastiki, ale można powiedzieć, że tutaj ich przydatność z uwagi na wielkość, na możliwości jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast chcę mocno podkreślić, że okręt tego typu jak Kormoran 2, no tutaj ma zdecydowaną przewagę, bym powiedział, w wykonywaniu takich zadań, a przede wszystkim z uwagi na swoje bezpieczeństwo, chociaż podkreślam, ta stal nie daje nam stuprocentowej gwarancji. No chciałbym tu zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, ekologiczny. Te okręty kiedyś trzeba będzie wycofać ze służby, no myślę znowu po 30-40 latach i wówczas trzeba je utylizować. Pytanie takie w odniesieniu do okrętów plastikowych, jak je utylizować? Na razie nikt jeszcze tej technologii nie przedstawił.
Bardzo ważne w przypadku Kormorana jest także to, że miny będzie można neutralizować z pewnej odległości, a to za sprawą tego, że Kormoran będzie takim okrętem matką dla bezzałogowych pojazdów podwodnych. To także taka oznaka nowoczesnego podejścia do niszczenia min.
No jest to, bym powiedział, co do nowoczesności powiem, to jest względna nowoczesność, ponieważ prace nad takimi rozwiązaniami trwają od dawna. Kwestie niszczyciela min czy trałowca no, pojawiły się również w okresie, kiedy zaczęto się zastanawiać, czy warto ryzykować życie okrętu i życie ludzi, wchodząc właśnie bezpośrednio na zagrodę minową. W związku z tym wymyślono niszczyciele min, które mają dynamiczną stabilizację pozycji i za pomocą pojazdów podwodnych mogą te miny wykryć, zidentyfikować, dalej utylizować. Także tutaj można powiedzieć, te kwestie są poza dyskusją. Okręt nie bezpośrednio nie styka się z miną, po prostu nie jest w takiej odległości, która zapewnia bezpieczeństwo. Dodatkowa rzecz, o której pan wspomniał, to jest możliwość sterowania pojazdami. Tutaj widzę również wielką przyszłość dla Centrum Badań CTM, Centrum Techniki Morskiej, gdzie no po prostu te kwestie należy dalej rozwijać i przystosować nie tylko Kormorana, ale w przyszłościowo inne typy okrętów do takiego modułu, który by mógł zapewnić w warunkach określonych, powiedzmy, sytuacjom możliwość walki z minami. Tutaj oczywiście był taki projekt Czapla, który posiada okręt patrolowy z wariantem zwalczania min, i należałoby właśnie tutaj również tą kwestię widzieć jako kwestię rozwojową, przyszłościową, nawet bym powiedział niekoniecznie tylko i wyłącznie w odniesieniu do Czapli, ale i do innych platform, które by można by użyć do takich działań.
Panie profesorze, wyraził pan nadzieję, że w grudniu zostanie podpisany aneks do umowy ze stocznią remontową Shipbuilding, w myśl którego stocznia zbuduje dwa kolejne okręty typu kormorany. Dlaczego ważne jest, aby okręty, nowe okręty wchodziły do służby trójkami, aby nie zostawić takiego jednego pojedynczego?
To wynika z eksploatacji, można tak powiedzieć, operacyjnej okrętów. System trójkowy albo dwójkowy się stosuje w zależności od wielkości okrętów, że tak powiem. W przypadku trałowców dobrze jest właśnie, kiedy są trzy jednostki. Wówczas można powiedzieć tak, jedna jednostka wykorzystywana jest operacyjnie, jedna się szkoli, a jedna ma jakieś przeglądy, remonty i tak dalej. Oczywiście w praktyce wygląda to różnie, bo może być tak, że dwie jednostki są aktualnie do użycia operacyjnego, jedna po prostu się szkoli, czy jedna podlega jakimś tam remontom czy przeglądom, zgodnie zresztą z grafikiem eksploatacji. Także tutaj ten system trójkowy, on się po prostu sprawdził przez szereg lat we wszystkich flotach i w związku z tym sądzę, że podważanie jego słuszności nie ma sensu.
W tym kontekście warto zaznaczyć, że Inspektorat Uzbrojenia przy różnych okazjach zapowiadał, że po zakończeniu budowy prototypowej jednostki zostanie zlecona remontowej Shipbuilding budowa dwóch kolejnych jednostek seryjnych. No i oby tak się stało. O okręcie typu Cormorane 2 rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Makowskim z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A teraz przenosimy się do twierdzy Wisłoujście, dokąd w zeszłym tygodniu przewieziony został fragment nieukończonego niemieckiego ubota z czasów II wojny światowej. Cztery sekcje kadłuba przez kilkadziesiąt lat służyły za podziemny schron w Stoczni Gdańskiej. W zeszłym roku je wykopano, potem odnowiono, by finalnie przewieźć je właśnie do twierdzy Wisłoujście, mówi Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Przewieźliśmy ze stoczni, z terenów stoczniowych, cztery sekcje nieskończonego ubota typu 7, które zostały znalezione kilka lat temu w trakcie prac porządkujących na terenie postoczniowych.
Dlaczego tak długo to trwało? Ponieważ no, wszyscy pamiętamy, że już naprawdę, no, może nie kilka lat, ale ponad rok, prawda? To jest ten czas, który minął od tego dnia, w którym znaleziono te fragmenty ubotów.
Prawie dwa lata to zajęło z wielu różnych względów. Po pierwsze, trzeba było wydobyć te elementy, tak? Te prace budowlane, wydobywcze trwały do lata poprzedniego roku. Potem trzeba było to zakonserwować. To zostało wydobyte, przywiezione na tereny stoczniowe, zostało wypiaskowane, zostało pomalowane. Potem trzeba było uzyskać wszystkie zgody, niezbędne formalności załatwić, aby móc umiejscowić tutaj te fragmenty. Tak więc do tego jeszcze dochodziły sprawy własnościowe, z tego względu, że ta działka, na której umieściliśmy te sekcje, należała jeszcze do niedawna do Uniwersytetu Gdańskiego i dopiero kilka miesięcy temu została przejęta przez miasto Gdańsk z taką intencją, aby przekazać ją muzeum.
Teraz te fragmenty niemieckiego, dawnego ubota wyglądają, no, w pewnym sensie jak nowe, ponieważ zostały wypiaskowane, zostały odmalowane.
Tak, wyglądają jak nowe, aczkolwiek widać wżery świadczące o długoletnim przebywaniu właśnie w ziemi. Natomiast też w trakcie tych prac oczyszczających udało się odkryć tabliczki znamionowe z datą budowy, z numerem budowy, no potwierdzające, że mamy do czynienia z sekcjami nieskończonego ubota typu 7, które wyprodukowano w 1943 roku.
Co teraz stanie się z tymi fragmentami kadłuba?
Te fragmenty stanowią dla nas nową przestrzeń wystawienniczą. Zostaną one zaaranżowane dla zwiedzających. Pojawią się tam specjalne gratingowe podłogi. Przygotujemy tam również wystawę pokazującą dzieje budowy okrętów podwodnych w Gdańsku. I w maju, kiedy zostanie otwarta dla zwiedzających twierdza Wisłoujście, będzie można, po prostu będzie to dodatkowa atrakcja dla osób, które tutaj się pojawią.
W niewielu chyba miejscach na świecie można oglądać historię okrętów podwodnych, no w tym przypadku ubotów, będąc we wnętrzu takiego okrętu.
Tak, w Polsce tak naprawdę żadnych oryginalnych pozostałości ubota nie ma. Jest kilka wraków, które spoczywają na dnie w rejonie Helu, tutaj jeżeli chodzi o polskie wody. Natomiast oczywiście w kilku krajach europejskich, w Niemczech, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych są w całości zachowane niemieckie uboty z II wojny światowej.
Tutaj mamy tylko kadłub, o czym już kilka razy mówiliśmy. Pytanie, czy będziecie próbować jakoś wzbogacić tę wystawę o na przykład elementy wyposażenia?
Mamy takie pomysły, też mamy takie informacje, że różne elementy są dostępne i moglibyśmy się postarać o to, aby je tutaj wyeksponować. Natomiast to jest kwestia przyszłości, zastanowienia się. Natomiast na pewno to, co będzie w przyszłym roku, no to będzie można wejść do tej sekcji i tam będzie znajdować się prezentacja, wystawa opowiadająca o różnych zagadnieniach związanych z produkcją okrętów podwodnych w Gdańsku.
A czy pojawiały się być może jakieś wątpliwości różnych osób związanych czy to z muzeum, czy to niezwiązanych z muzeum, dotyczące tego, że w polskim muzeum prezentowane będą uboty będące jednym z symboli Kriegsmarine?
Tak, oczywiście to może, taka narracja może się pojawić, ale pamiętajmy o tym, że te uboty były przy ich produkcji również byli zatrudnieni pracownicy przymusowi, jak również więźniowie, tak więc tą również kartę, tą część historii również chcemy tutaj pokazać.
A jeśli chodzi o tę historię ubotów produkowanych w Gdańsku, to ona jest podzielona na dwie części, prawda? Na tę XIX-wieczną i na tę drugą część z czasów II wojny światowej.
Tak, no znaczy Gdańsk już był przede wszystkim w trakcie I wojny światowej ogromnym miejscem produkcji okrętów podwodnych. No i w trakcie II wojny światowej wrócono do tych tradycji. Cały tutaj przemysł stoczniowy został nastawiony na to, aby produkować kolejne okręty podwodne. Także również pod koniec wojny budowano te najnowocześniejsze, czyli te uboty typu 21.
Tutaj nawet tę stocznię Shihawa specjalnie rozbudowano, dostosowano do tego, aby ona była gotowa do jak najszybszej budowy, jak największej liczby tych jednostek.
Tak, tak. Z tego względu właśnie budowano je właśnie w sekcjach, tak jak to widzimy. Czyli okręt był podzielony na kilka takich przedziałów, które były wykonywane niezależnie i potem łączone w całość. Aczkolwiek oczywiście to jest kwestia pozostająca do wyjaśnienia, czy te sekcje, dlaczego ich nie ukończono. Prawdopodobnie zaprzestano, to było związane właśnie z tym, że rozpoczęto budowę pod koniec wojny najnowszych typów, typu 21 i kilka widocznie nieskończonych typów starszych, czyli tego typu 7 pozostało w stoczni, no i potem po wojnie zostało zagospodarowane właśnie w ten sposób.
A czy są jeszcze gdzieś pozostałości po tych okrętach podwodnych, które budowano nie w XX wieku, w czasie II wojny światowej, tylko po tych, które powstawały tutaj w wieku XIX?
Tak, znaczy Rosjanie dysponują takimi świadectwami różnych pomysłów, które w XIX wieku starano się zrealizować. Między innymi były to pomysły realizowane przez polskich konstruktorów polskiego pochodzenia. Tak więc takie rzeczy w muzeach rosyjskich w Petersburgu można oglądać na wystawie.
O planach związanych z fragmentami nieukończonego ubota z czasów II wojny światowej opowiadał Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. A na koniec, jak zawsze, zaglądamy do radiowego archiwum i dziś jedna z ostatnich już części wspomnienia z 2003 roku. Maria Prucińska przygotowała wtedy relację z trzeciego światowego zjazdu marynarzy marynarki wojennej.
I co? Jak tam?
No jak tam? No dobrze, ale mnie brak morza. Wychodzenia w morze, tych nocy w morzu, potem obcych portów, nie? Bo dla mnie nawet Londyn jest nudny, prawda?
A ostatni okręt jaki był?
Ostatni to byłem na Błyskawicy. Bo ja zdawałem Błyskawicy Anglikom. zaprosili. Dowódca był wtedy komandor francuski. Myśmy zdawali Anglikom i było bardzo niesympatycznie. Bardzo. Ja wydawałem rozkazy opuszczenia bandery i rozkazy zejścia załogi na lot.
Teście chyba płakali.
Ale nie wszyscy, ale podoficerowie starsi, co byli, płakali. Ja tego nie zapomnę. Anglikom wtedy ręki nie podałem tym, co przychodzili i nie mogę im darować tego, wyskawić sobie, jak zrobili. Także ja tam byłem ostatnim, pierwszym oficerem artylerii na wyskawnicy.
Marek Ołdakowski.
Tak.
No a jak dzisiaj wygląda błyskawica?
No, wygląda okej, ale w środku przebudowana zupełnie przecież.
Spotkał pan kolegów po latach?
Tak, ale bardzo mało, bo tu ja tylko spotkałem Żubkowskiego i Białowskiego. Tylko nas trzech. A jak się wszystko zaczęło, to nas było na roczniku 72. Potem się wykruszyli.
Kolejne fragmenty z radiowego archiwum już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.